Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Piątka PiS to program przełomowy dla wszystkich Polaków. Dzięki niemu będziemy tworzyć Polskę naszych marzeń, przekonywał we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji tzw. mapy drogowej realizacji nowych propozycji programowych partii. PiS proponuje wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, trzynastki dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł brutto, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy. Premier mówił, że dzięki programowi PiS Polska będzie się rozwijać szybciej i będzie krajem jeszcze znacznie zasobniejszym, silniejszym i takim, w którym wszyscy chcą żyć. Jednym ze źródeł finansowania wydatków na realizację piątki PiS, jak mówił szef rządu, będzie redukcja szeroko rozumianej szarej strefy. Chodzi m.in. o zmniejszenie luki VAT i ograniczenie luki CIT. Premier Mateusz Morawiecki mówił też o niektórych terminach wdrażania zaproponowanych przez PiS programów.
Po pierwsze, program zwiększenia mobilności. O nim jeszcze za chwilę powiem. To program, który chcemy wdrożyć w kwietniu i w maju. Tak, żeby już wtedy powiaty mogły odtwarzać pozamykane wcześniej połączenia komunikacyjne. Drugi punkt to emerytura plus. I tutaj jesteśmy gotowi z naszą legislacją. Pracujemy nad tym, żeby wdrożyć odpowiednie rozwiązania bez żadnych zbędnych formalności dla wszystkich emerytów, wszystkich rencistów. Emerytura plus od 1 maja. Następnym projektem, który już w kolejce czeka i który uzgadniamy teraz w szczegółach, ale też bardzo prosto będzie wdrożony, zastosowany, to 500+ na każde dziecko.
Według wcześniejszych zapowiedzi świadczenie będzie obowiązywało od 1 lipca. Projekt dotyczący rozszerzenia 500+ na pierwsze dziecko ma być gotowy w połowie marca. W marcu gotowy i zaprezentowany będzie również projekt dotyczący emerytury plus. O tym podczas prezentacji tzw. mapy drogowej piątki PiS-u mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prace nad ustawą przywracającą zlikwidowane połączenia komunikacyjne, o czym mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, mają zakończyć się z kolei do połowy kwietnia. W Pałacu Prezydenckim odbyło się we wtorek posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Podczas obrad omawiano społeczne i ekonomiczne skutki przywrócenia wieku emerytalnego. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że podczas rozmów z obywatelami nie usłyszał nigdy krytyki tego pomysłu. Jednak często jest podnoszona kwestia wysokości emerytur.
I tutaj wielokrotnie słyszymy narzekania, zwłaszcza ja to słyszę, tak myślę, że przede wszystkim niestety w kontekście też i 500+, tak? Bo parę razy nawet wprost mi się zdarzyło, że usłyszałem, że no młodym daliście i dobrze, młodzi dostają 500+, bo wychowują dzieci, ale myśmy tych młodych, co teraz wychowują dzieci, wychowali, wtedy pomocy nie dostawaliśmy, a teraz mamy jeszcze w dodatku niskie emerytury, więc kiedy nam te emerytury podwyższycie? To jest ten element, który pojawia się ciągle.
Prezydent zaznaczył, że potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które doprowadzą do ograniczenia liczby emerytur niższych niż świadczenie minimalne. Ocenił, że za takie rozwiązanie można uznać pracownicze plany kapitałowe. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W jej skład ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. To rząd PO-PSL przedłużał użyteczność postsowieckich myśliwców, wydłużył czas eksploatacji MiG-29 do 40 lat od daty produkcji, podkreśla resort obrony narodowej. Kierownictwo ministerstwa podkreśla też, że konsekwentnie dąży do wymiany tych myśliwców. Ministerstwo Obrony w ten sposób odnosi się do, jak podkreśla, nieuprawnionych zarzutów ze strony posłów opozycji w sprawie myśliwców, którymi dysponuje polska armia. Sprawa ma związek z wpisem na Twitterze byłego szefa MON-u z PO Tomasza Siemoniaka. Polityk napisał, że odpowiedzialność za rozmontowanie systemu bezpieczeństwa lotów i badania wypadków w siłach powietrznych ponoszą Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz. Wpis pojawił się po poniedziałkowym wypadku myśliwca MiG-29 w okolicach Łochowa na Mazowszu. Maszyna z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim rozbiła się, a pilot się katapultował. Loty na maszynach tego typu wstrzymano. W sprawie tego wypadku spotkali się we wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i innymi dowódcami prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak. Przed spotkaniem szef MON-u odniósł się do zarzutów opozycji.
Minister Siemoniak, ten, który dziś tak bardzo głośno krzyczy, podjął decyzję, żeby zainwestować w modernizację tych samolotów. MIG-ów 29, a dziś najgłośniej krzyczy. A więc do 26 roku, bo tak wygląda plan modernizacji technicznej, są zapewnione pieniądze, żeby zmienić flotę postsowiecką na nowoczesne myśliwce piątej generacji. Myśliwce, które z jednej strony będą bezpieczne dla pilotów, z drugiej podwyższą zdolności bojowe sił powietrznych, polskich sił powietrznych. Ja to zrobię, proszę państwa.
Prezydent podczas wtorkowego spotkania zwrócił się do szefa MON-u z sugestią, aby programowi Harpia nadać rangę narodową, zapewniającą finansowanie z budżetu państwa i pozyskiwanie samolotów piątej generacji w tak skutecznej formule, jak miało to miejsce w przypadku samolotów F-16, podało po spotkaniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. A tymczasem okoliczności poniedziałkowego wypadku myśliwca MiG-29 na Mazowszu badają prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchiwała we wtorek kolejnych świadków. Przesłuchanie pierwszego świadka, byłego wiceszefa MSWiA, trwało ponad 6 godzin. Adam Rapacki funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował w latach 2007-2011. W 2011 roku został powołany na to samo stanowisko w nowo utworzonym resorcie. Według byłego wiceministra istniała świadomość problemu przestępczości podatkowej. Świadek wskazał, że policja robiła co mogła, choć walka o szersze kompetencje dla funkcjonariuszy często kończyła się fiaskiem ze względu na opór polityków. Członek Komisji Śledczej do spraw VAT, poseł Wojciech Murdzek, mówił w rozmowie z naszą redakcją o wstępnych wnioskach płynących z kolejnych przesłuchań.
Myślę, że już pierwsze takie wnioski, które pewnie jeszcze po kolejnych przesłuchaniach będą modyfikowane, ale pierwsze wnioski już nasuwają się. Wydaje się, że ja bym to określił jako brak odpowiedzialności, bo ta odpowiedzialność to jest za różne narzędzia, które były albo z opóźnieniem stosowane, albo nie były stosowane, albo nie w takim wymiarze i praktycznie nie wiązane działań z takimi realnymi efektami.
We wtorek zeznania składał też Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa i wiceminister gospodarki w 2001 roku. Od roku 2007 piastował stanowisko doradcy Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a od 2008 społecznego doradcy szefa służby celnej. W 2008 roku wszedł w skład Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW. Świadek mówił m.in., że jego firma współtworzyła raport na temat wyłudzeń w obrocie paliwami. Zeznał, że problem nielegalnego przywozu paliwa istniał przez dłuższy czas, a proceder ten wyglądał na zorganizowany. Politycy i eksperci rozmawiali we wtorek w parlamencie na temat wykorzystania geotermii do zmniejszenia emisji gazów. W Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw kopalni Krupiński i technologii podziemnego zgazowania węgla. Energia z wnętrza ziemi może posłużyć do ogrzania naszych domów, a także produkcji prądu. Poprzez rozwój geotermii moglibyśmy poradzić sobie ze smogiem, wskazał poseł Jacek Wilk, przewodniczący parlamentarnego zespołu.
Chcemy pokazać po prostu Polakom, że tutaj w zasięgu naszej ręki, tuż pod nami, są zasoby, są możliwości, które powinniśmy wykorzystać. Staramy się nakłonić rząd, staramy się uświadomić opinię publiczną co do tego, żeby w tym kierunku właśnie się rozwijać, stworzyć na to odpowiednie nakłady, programy, pewną strategię rozwoju i krótko mówiąc bazować na tym, co mamy. Nie na tym, że mamy rzekomo sprowadzać energię z zagranicy albo samą energię, albo nośniki energii, albo różne technologie do jej wytwarzania, tylko bazować przede wszystkim na swoich własnych rodzimych zasobach. To jest w interesie Polski, to jest ten kierunek, który właśnie dla dobra Polski i Polaków powinniśmy przede wszystkim rozwijać.
Już wkrótce energia z wnętrza ziemi będzie wykorzystywana w Toruniu, gdzie trwa budowa ciepłowni geotermalnej. Inwestycja ma być oddana do użytku w styczniu 2020 roku. Odwierty powstały już 10 lat temu. Dotacje na badania i rozwój geotermii zablokował jednak rząd PO-PSL. Gorąca woda z odwiertów trafi m.in. do mieszkańców. Największym atutem geotermii w Toruniu są ogromne zasoby złóż wody. Można je eksploatować przez wiele lat. W Warszawie protestowali we wtorek pracownicy cywilni sądów i prokuratur. Domagali się podwyżki wynagrodzeń o 450 zł netto jeszcze w tym roku. Ich manifestacja odbywała się pod hasłem „Ostatki u premiera”. Sprzed gmachu resortu finansów uczestnicy pikiety przeszli przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam pracownicy sądów i prokuratur złożyli swoje postulaty. Jak wskazywali, ich pensje nie były waloryzowane od lat i utraciły swoją wartość nabywczą. Na protest przyjechała m.in. Anna Boska, kurator zawodowy pracująca w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim.
Protestujemy, wspieramy tutaj wszystkich pracowników sądów, ponieważ wykonują bardzo ciężką, odpowiedzialną pracę, która nie jest należycie wynagrodzana. Są to ludzie, którzy mają swoje rodziny i widzimy, zauważamy, zresztą proszę zobaczyć, jest tak dużo ludzi, że ciężko jest tym ludziom wyżyć za tą pensję. Dlatego tu jesteśmy i popieramy ten protest.
Przedstawiciele resortu sprawiedliwości prowadzą od wielu miesięcy dialog z organizacjami związkowymi pracowników sądownictwa. W grudniu ubiegłego roku odbywały się manifestacje pracowników sądów polegające m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich. W efekcie władze Ministerstwa Sprawiedliwości zdecydowały o wypłaceniu nagrody w wysokości 1000 zł brutto. Podjęto także decyzję o podwyżce wynagrodzenia od tego roku w wysokości 200 zł brutto. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.